Dla wszystkich tych, którzy się bardziej Radka Zawistowskiego spodziewali, mam dobrą informację, będzie na drugim nabożeństwie, więc możecie pozostać na drugie nabożeństwo. Radek będzie. Natomiast wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że On jako mocny, potężny i sprawiedliwy wielki Bóg postanowił do nas, ludzi małych, często nieznacznych, zbliżyć się, okazać łaskę i swoją przychylność i zniżył się do nas, przyjął postać sługi, aby stać się podobnym do nas, aby przyjść na tę ziemię i objawić chwałę swojego wielkiego i świętego imienia i ubłogosławić nas dzisiaj będących na tym miejscu. Z uwagi na to Bóg Ojciec postanowił wziąć swojego najumiłowanego, najbardziej kochanego Syna i oddać Go za mnie i za Ciebie. I moc Jego świętej krwi, ona sięga poza nasze poznanie, poza nasze zrozumienie, poza to, co my chcemy bądź nie chcemy. On po prostu postanowił uczynić to i spełnił to w cudownym swoim świętym Synu Jezusie Chrystusie. I za to wdzięczni jesteśmy Bogu i o tym Słowo Boże mówi, że powinniśmy zwiastować, o tym powinniśmy głosić. Tego powinniśmy być zwiastunami Słowa, że Chrystus Pan nie tylko przyszedł na tę ziemię, nie tylko zwiastował Słowo Ewangelii, aby zbawiać setki i tysiące ludzi, jak również postanowił kolejnym pokoleniom, którzy może fizycznie już Go nigdy nie ujrzą na tej ziemi, ale postanowił i dla nich pozostawić część swojej nadziei i część swojej łaski w tym wszystkim zmartwychwstać dla nas, będących dzisiaj na tym miejscu. Za to niech będzie chwała Najwyższemu i Świętemu Bogu. Bóg prowadzi człowieka i życie człowieka różnymi etapami. Kiedy spojrzymy na nasze osobiste życie, kiedy spoglądniemy na naszą przeszłość, widzimy, że był czas, w którym to Bóg utwierdzał nas w przekonaniu, że On prawdziwie jest Bogiem i Stwórcą naszego życia. Był również czas, kiedy Bóg bezpośrednio postanowił zbliżyć się do nas i objawić nad nami swoją łaskę i dać nam łaskę pokuty, łaskę nawrócenia, czego też uchwyciliśmy się, a świadectwem tego jest to, że jesteśmy dzisiaj zgromadzeni na tym miejscu. Był czas, że Bóg postanowił przeprowadzić człowieka przez doświadczenia i wypróbowania i postanowił tego człowieka sprawdzić, na ile ta wiara mocno wykreowana jest w nim i utwierdzona. Tak jak to Pismo Święte podaje w pewnej przypowieści, że garncarz bierze glinę, lepi z niej pewne naczynie, a później już kolejnym ostatecznym etapem jest to, kiedy to naczynie wrzucane jest do pieca, aby ono mogło zostać tam wzmocnione i utwardzone. I później kolejnym etapem to, co robi, bierze to naczynie i odkłada na półkę, czeka na swój czas. Kiedy to naczynie należycie zwiąże się i kiedy to naczynie dojdzie do należytego stanu posługi, kiedy tym naczyniem Bóg będzie mógł się posługiwać. I kiedy spoglądniemy na karty Ewangelii, ewangelista Mateusz w bardzo interesujący sposób przemycił pewną informację, którą możemy znaleźć w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. A mianowicie Pismo Święte opowiada nam, że Chrystus czynił wiele cudów i znaków pośród swoich apostołów. Kiedy Chrystus na ich oczach dokonywał znamienite cuda i znaki i oni byli pod wrażeniem wszystkiego tego, co było dokonywane ręką Jezusa. I później Chrystus tak jakby bierze ich zupełnie na bok i zadaje im pewne pytanie i mówi do nich: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo ludzie uważają mnie, którego wy widzicie i który jestem z wami bezpośrednio bardzo blisko? I oni zaczęli mówić: nauczycielu, jedni uważają ciebie za tego, inni natomiast mówią, że ty jesteś tym. Jedni mówią, że dawnym z proroków, inni mówią, że Eliaszem. Jeszcze inni postanowili rozważyć taki wątek, czy przypadkiem Jan Chrzciciel nie został zmartwychwzbudzony. Natomiast apostoł Piotr postanawia powiedzieć to, co on bezpośrednio miał i trzymał w swoim sercu i mówi: ty prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ty prawdziwie jesteś tym, o którym świadczą prorocy Starego Testamentu. I ewangelista Mateusz mówi taką rzecz od 21 rozdziału, wersetu 16 rozdziału. Od tej pory Jezus Chrystus zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. A więc Jezus doprowadził swoich uczniów do momentu, w którym objawił im to, kim tak naprawdę On jest. I w tym momencie, kiedy oni zrozumieli, że On jest Synem Bożym, że On przyszedł jako Bóg w ciele człowieka, to i był kolejny etap, w którym ewangelista Mateusz i od tej pory, kiedy oni uznali, kiedy oni zrozumieli, że jest Synem Bożym, od tej pory postanowił mówić im, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwzbudzony. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. To są pokazane trzy etapy, w których Jezus postanawia zbliżyć się do człowieka i bezpośrednio coś mu objawić. Pierwszym z tych etapów, poprzez cuda, znamiona, bliską relację, poprzez to, że Bóg, Jezus Chrystus, był z nimi bezpośrednio, Pismo Święte mówi, że prowadził ich do pewnego poznania i zrozumienia, aby oni należycie mogli zinterpretować, rozważyć, zdefiniować Jezusa Chrystusa jako Boga. On nigdy bezpośrednio nie powiedział im to w twarz. On nigdy nie powiedział im: słuchajcie, ja przyszedłem jako Jezus Chrystus, który postanowił z woli Boga Ojca, aby zbawić ludzkość, aby wyzwolić spod jarzma grzechu, nieprawości, kłamstwa, aby zwiastować duchom będącym w więzieniu w momencie tych trzech dni, kiedy od momentu swojej śmierci do zmartwychwstania. On nigdy nie powiedział im tego bezpośrednio, natomiast czyny Jego i słowa miały za zadanie to, aby w człowieku wykreować, wyostrzyć zdolność poznania i zrozumienia to, co czyni Jezus Chrystus w życiu człowieka, i to też się stało. I kiedy Jezus doprowadził ich do momentu, kiedy oni byli w stanie, zdolni byli pojąć i zrozumieć, jaki jest cel Jego misji, albo kim On objawia się w swojej misji, że On jest Synem Bożym, posłanym z prawicy swojego Ojca na tę ziemię, aby dokonać przebłagania za grzechy nas wszystkich, w tym momencie, kiedy oni to poznali i zrozumieli, jest napisane, ewangelista Mateusz to streszcza tymi słowami, że kiedy oni to poznali i zrozumieli, to kolejnym momentem było to, że On prowadził ich do miejsca, w którym oni mieli mieć przekonanie i świadomość, że kolejnym etapem jest cierpienie, że kolejnym etapem jest wyrzeczenie się ludzi Jezusa Chrystusa, że kolejnym etapem jest to, że On musi być wyrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, za nic musi być poczytany i musi cierpieć w Jerozolimie. Tak mówi Pismo Święte. To jest kolejny etap, w którym Jezus prowadził swoich uczniów. I w tym momencie ewangelista Mateusz mówi, że gdy Jezus im to wszystko tłumaczył, kiedy im mówił, że w życiu moim będzie ciężko i wy będziecie tego świadkami, że ja przejdę przez trudności, przez wyrzeczenia, że ja muszę iść do Jerozolimy, że moim celem jest Jerozolima, ewangelista Mateusz mówi, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Kiedy mówił im, że w moim życiu będzie ciężko i będzie trudno, kiedy Jezus tłumaczył im, że w moim życiu przyjdzie wiele doświadczeń, których wy nie zrozumiecie, to Mateusz mówi, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli chcecie wy iść za mną, mówi do apostołów, jeśli wy chcecie iść za mną, zaprzyjcie się samego siebie, ale weźcie również i krzyż swój i naśladujcie mnie. Jezus nie powiedział do nich w tym momencie, kiedy uzdrawiał chromego. Jezus nie powiedział do nich, idźcie za mną w momencie, kiedy działy się spektakularne cuda i znamiona. Żeby to było dla nich pewną reklamą, że kiedy pójdziecie za mną, to te rzeczy będą się działy. Jezus nie powiedział do nich w momencie, kiedy spuszczano paralityka w domu i rozebrano dach, kiedy wszyscy byli i zdumiewali się nad nauką Jego. Jezus nie powiedział tego w momencie, kiedy układało się wszystko dobrze. Jezus postanowił powiedzieć swoim uczniom, pójdźcie za mną, weźcie swój krzyż, w momencie, kiedy im prorokował, że w życiu człowieka będzie ciężko. Jezus postanowił powiedzieć, zaprzyjcie się siebie, w momencie, kiedy objawiał im, że przyjdzie w Jerozolimie cierpieć i znosić trudy. Przyjdzie być wyrzuconym przez ludzi, o których byście się nigdy nie spodziewali, że będziecie wyrzuceni. Jezus postanowił powiedzieć swoim uczniom i to był etap, w którym postanowił to im objawić, abyście poszli za mną, jeśli chcecie iść moją drogą, musicie przejść przez wiele ucisków, musicie przejść przez wiele trudności. Musicie być niezrozumiani, musicie być odrzuceni, musicie cierpieć w życiu swoim i to będzie dowodem tego, że idziecie moją ścieżką i idziecie moją drogą. Chrystus nie szedł ulicami Jerozolimy, rzucając tanie hasła, tanie reklamy, mówiące o tym, że kto pójdzie za mną, ten będzie uzdrawiał. Chrystus nie rzucał tanich reklam mówiących o tym, że kto będzie szedł za mną, na tym ja będę spoczywał mocą ducha i będę czynił tylko i wyłącznie znamiona i cuda. Chrystus mówi, te rzeczy będą się działy. Natomiast to, co On podkreślał w każdym momencie swojej służby, że jeśli chcesz pójść za mną, musisz się zaprzeć samego siebie. I Chrystus, jest napisane, zdecydował się pójść do Jerozolimy, świadomy tego, że będzie trudno i że będzie ciężko. I dziś my jesteśmy świadkami tego i w tym obliczu tego całego czasu, który w tej chwili przeżywamy i przechodzimy, jest to moment, w którym my zwiastujemy, przypominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I On o tym prorokował i On o tym mówił względem nas będących dzisiaj na tym miejscu. Jest to wola Boga Ojca skierowana względem nas, ku nam, będącym dzisiaj, że jeśli my chcemy i za Jezusem Chrystusem świadomi musimy być tego, że będzie to droga, którą bardzo często może będziemy zadawać pytanie, Boże, czy to na pewno jest ta droga? Że będzie to droga, która będzie ciężką drogą i przez wielu niezrozumianą. Że będzie to droga, na której przyjdzie nam nie tylko poznać Boga jako Jezusa jako Boga, nie tylko i wyłącznie dokonać, można powiedzieć, wewnętrznego przeglądu swojego serca, ale również wejść w moc i zmartwychwstanie i śmierć Jezusa Chrystusa. Natomiast Chrystus mówi, zanim to nastąpi, człowiek musi najpierw przejść przez wiele ucisków. Musi być odrzucony. Jeśli chcesz pójść moją drogą, musisz się zaprzeć siebie. Musisz się zaprzeć tego, co sądzisz o sobie, co uważasz o sobie. Jeśli pragniesz pójść moją drogą, musisz wyzbyć się wszelkich nerwów i złości, które mobilizują, motywują Ciebie do działania. Kiedy chcesz pójść moją ścieżką, musisz zaglądnąć w głębokość duszy swojej i wziąć krzyż swój i naśladować mnie. Pójść ścieżką, którą ja wyznaczyłem dla Twojego osobistego życia. I dlatego, bracia i siostry, to jest sensem zmartwychwstania, że Jezus Chrystus postanowił pójść w pełnej samotności na krzyż. Doszedł do momentu, w którym został wyrzucony przez ludzi i pohańbiony. I nie tylko przez tych, którzy Go nie znali i nie zrozumieli, ale również, którzy w tym miejscu powiedzieli, Ty jesteś Synem Bożym. Ponieważ zaparł się nie tylko Piotr, dlatego że kiedy Piotr wyznawał przed Jezusem, mówiąc słowami, Panie, ja jestem gotów, jestem iść na śmierć. I ewangelista Łukasz mówi, tak samo i mówili inni apostołowie. Więc to wyznanie nie było tylko wyznaniem Piotra, którego tak często chwytamy się i mówimy, że tylko Piotr się go zaparł. Tam jest napisane, tak samo i mówili inni apostołowie. A więc wszyscy apostołowie, jak stali razem względem wobec Jezusa, mówili, Panie, my z Tobą pójdziemy i na śmierć. My z Tobą przejdziemy poza ogień. Natomiast Jezus doszedł do momentu, w którym pozostał sam, opuszczony przez wszystkich i zdradzony przez wszystkich. Nawet będąc na krzyżu Golgoty wypowiedział słowa Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus wziął krzyż, postanowił pójść na Golgotę, na miejsce zwane trupem czaszką i tam w pełnym przekonaniu swojej samotności oddać życie za mnie i za Ciebie. I tutaj objawia się moc tego krzyża, że On postanowił tam pójść, choć wiedział, że idzie sam. Że idzie w pełnym niezrozumieniu przez ludzi. Dopiero później, kiedy dołączył do uczniów z Emaus, to zaczął im tłumaczyć. Oni mówią, czy Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wiesz, co w tych dniach się stało? A prawda jest taka, że On był tym jedynym pątnikiem, który wiedział, co się w Jerozolimie stało. Wszyscy inni nie wiedzieli, ponieważ interpretowali, że Chrystusa już nie ma i najprawdopodobniej Go już nie będzie. A nawet więcej, kiedy On się objawiał ludziom, tym uczniom z Emaus, kiedy objawił się Marii, oni poszli do apostołów i jest napisane, i oni im nie uwierzyli. Dopiero do momentu, kiedy Chrystus objawił się pośród wszystkich i powiedział, pokój wam. Wtedy dopiero oni poznali, zrozumieli i jest napisane i byli zaskoczeni, zdziwieni byli z radości. Nie dowierzali z radości, jest napisane. Dlaczego? Dlatego, że umysł człowieka był skierowany, że na pewno taką drogą Bóg nie pójdzie. Że na pewno nie przez cierpienie, że na pewno to będzie przez zwycięstwo. Że na pewno droga człowieka wierzącego, ona będzie przez glorię i przez chwałę. Że na pewno życie człowieka wierzącego, Jezusa Chrystusa, pójdzie przez manifestację cudów i znaków. I tak będzie już do końca życia. Natomiast oni nie spodziewali się, że moment, że etap pójścia za Chrystusem, to będzie przez cierpienie i osamotnienie. A Chrystus był tego pierwowzorem. Chrystus był pierwszy, który postanowił taką drogą pójść. Wziąć krzyż i naśladować. Wziąć krzyż i pójść w samotności. I pokazał nam, jak nam należy iść. pokazał nam, jaką drogą my musimy pójść, aby dostąpić Królestwa Bożego. Ponieważ Słowo Boże mówi, że powinniśmy, jest napisane, weź krzyż swój i naśladuj mnie. Bez krzyża nie można należycie naśladować Chrystusa. Dziś jest wielu ludzi i wiele społeczności, którzy w jakiś sposób próbują naśladować Chrystusa, natomiast nie naśladują poprzez krzyż. Naśladują poprzez zwodniczą wolność. Naśladują poprzez różnego rodzaju organizacje, przez różnego rodzaju projekty. Próbują naśladować Chrystusa przez różnego rodzaju spektakularne rzeczy, natomiast nieczynione to jest przez krzyż. Jest to czynione przez umysł człowieka, jest to czynione przez fikcję, przez wyobrażenie, w jaki sposób Bogu można służyć. I dlatego organizowane są różnego rodzaju nabożeństwa, w których paradoksalnie uważają, że dzieją się znamienite cuda i znaki, natomiast w tym wszystkim doskonale, kiedy przyjrzymy się, widzimy, że nie do końca coś gra, że nie do końca to się dzieje, nie ma tam głoszonej Ewangelii świadczącej o tym, że człowiek musi wyzbyć się samego siebie, że człowiek musi pozostawić grzech. Głoszona tam jest tylko wolność, zmartwychwstanie, radość w Chrystusie, pokój w Chrystusie. Nie ma tam głoszonej Ewangelii polegającej na tym, że musisz dojść do miejsca, w którym w pełni oddasz życie swoje Bogu i zrezygnujesz z siebie, zewleczysz z siebie starego człowieka. Tam jest Ewangelia głoszona polegająca na tym, że wszystko z tobą jest w porządku, tylko wielb Boga i chwal Go i tam Królestwo Boże czeka na ciebie w pełnej swej chwale. Jest tam czynione naśladowanie Chrystusa, natomiast nie poprzez krzyż. Zwiastowanie o krzyżu, apostoł Paweł mówi, jest mocą Bożą. I kiedy apostoł Paweł, widzimy, że pisał listy do zborów, mówił o tym, że musicie przejść przez wiele ucisków. Mówił o tym, że musicie być doświadczonym Kościołem. Mówił o tym, że wylejecie wiele łez i będziecie prześladowani. Mówił o tym, że dojdziecie do momentu, w którym będziecie rozwodzić rękoma i zadawać pytanie, co tak naprawdę się dzieje i czy na dobrej drodze stoję. Apostoł Paweł mówi, i dlatego dany jest Duch Święty, jako jest pocieszycielem. A jeśli jest dany pocieszyciel, to znaczy, że będą sytuacje, w których będziemy płakać. Jeśli Bóg postanowił, ja poślę pocieszyciela, to znaczy, że będą doświadczenia, które wywołają w nas łzy. Ponieważ jeśli by ich nie było, nie byłby potrzebny pocieszyciel. I dlatego Chrystus Pan daje zapewnienie dla swojego Kościoła, że choć wy będziecie wylewać łzy, i nawet więcej, Pismo Święte mówi, tam ja otrę wszelką łzy, to znaczy one na ziemi tu będą. Że będziemy przechodzić przez trudy i znoje. Będziemy przechodzić przez cierpienie, osamotnienie i będziemy w rozterkach takich, w których był Chrystus, zadawać pytanie, Boże, i czy Ty mnie opuściłeś? Czy problem, z którym ja się borykam, czy Ty również i Jego nie widzisz? Czy Ty również w Niego nie masz wglądu? Ciekawe jest to, że później po wszystkich tych sytuacjach podchodzą do Jezusa, do Piotra ludzie, o czym wcześniej Jezus Chrystus powiedział Piotrowi. Podeszli ludzie, którzy byli poborcami dwudrachmowego podatku i rzekli, czy nauczyciel Twój płaci podatek? Czy nauczyciel Twój nie płaci dwóch drachm? A prawda jest taka, że On zapłacił życiem za podatek mój, za mój dług. Ludzie chcieliby i oczekiwali pieniędzy. Ludzie chcieliby i oczekiwali, czy zapłacisz nam za to, że Ty jesteś obywatelem tego państwa, że Ty wszedłeś na nasze terytorium. Czy Twój nauczyciel płaci podatek? Tak, mój nauczyciel zapłacił podatek. Mój nauczyciel zapłacił za mnie i zapłacił za Ciebie. Zapłacił najdroższą cenę śmierci swojej i wyrzeczenia swojego. I poszedł na krzyż, nie bacząc na jego hańbę, wyrzekł się siebie, przyjął postać sługi, aby tym sługą stać się dzisiaj względem nas. Aby Panem i Zbawicielem stać się mojego i Twojego życia. On zapłacił potężny podatek, którego nikt z nas nie jest w stanie dziś zapłacić i oddać Bogu. Jedyne, co możemy oddać, to możemy oddać Mu swój czas, możemy oddać Mu swoje życie. Możemy oddać to, kim jesteśmy i o co o sobie myślimy, aby stać się w pełni Chrystusowym. Abyśmy byli zdolni naśladować Chrystusa, takiego Chrystusa, jakim On jest. W pełnym chwale i majestacie swojej dostojności i mocy. On płacił podatek również będąc na ziemi. Ale co najważniejsze, On zapłacił swoim życiem. Za to, że możemy dzisiaj być tutaj, choć często to nie cenimy. Choć często twierdzimy, że ja naśladuję Chrystusa, ale nie taką drogą, jak należy. Kiedy Chrystus w Ewangelii Łukasza postanowił już po swojej śmierci objawić się swoim uczniom, 24 rozdział od 36 wersetu mówi nam tak: a gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha, lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Dowodem dla apostołów, dla uczniów, dla ludzi zgromadzonych tam było to niepochlebne słowa Chrystusa mówiące o tym: słuchajcie, jakby wam tu udowodnić, że to ja byłem z wami i to ja dzisiaj zmartwychwstałem. Piotrze, pamiętasz, kiedy się zaparłeś mnie? Chrystus nie poszedł taką drogą. Chrystus nie poszedł do tego momentu mówiąc: pamiętacie taką i taką sytuację, jak były takie chleby, tyle było ryb i tak dalej. Nie. Jezus, kiedy doszło do momentu, w którym oni wątpili, czy to jest On, czy tak naprawdę mogło się to stać, czy tak naprawdę zmartwychwstanie dokonało się, to Jezus nie postanowił przypomnieć im na etapie ich wspomnień i myśli i rozumu sytuacje, które miały miejsce w ich życiu. Chrystus postanowił pokazać im swoje rany. Chrystus postanowił pokazać im jako dowód swojej obecności i miłości to, że ja oddałem życie swoje za was i pokazał im swoje ręce i swoje nogi. I dlatego Chrystus mówi: dlatego przeto dotknijcie mnie i poznacie w pełni moc mojego zmartwychwstania. Dotknijcie mnie, a moc tego zmartwychwstania przeniknie wasze życie. Moc tego zmartwychwstania, ona pokaże wam należytą drogę, którą wam należy pójść. Moc tego zmartwychwstania pokaże wam to, że ja prawdziwie i realnie jestem. I dlatego Słowo Boże mówi: a gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, mówiąc do nich wcześniej: czemu jesteście zatrwożeni, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje, spójrzcie na nogi moje. I dziś, bracia i siostry, bardzo często w obliczu doświadczeń, które my spotykamy w życiu swoim, i zadajemy Bogu pytanie: Boże, czy Ty jesteś w stanie rozwiązać problem, z którym ja się borykam? Boże, czy tak naprawdę to Ty tą drogą pokierowałeś i poprowadziłeś mnie, że jestem w momencie i w sytuacji, w której właśnie teraz jestem i trwam? Czy Boże, tak naprawdę wątpliwości, które się we mnie budzą, tak jak budziły się w sercach apostołów, czy one pochodzą z Ciebie, czy one pochodzą ze mnie? Dotychczas rozumiałem, że etap, dziedzina życia, do której mnie prowadziłeś, to była Twoja ręka, to była Twoja mistyczna praca, ale dzisiaj jestem rozczarowany i nie wiem, czy Ty mnie nie zostawiłeś w połowie tej drogi. I Chrystus mówi: dowodem tego, że Ty zadajesz mi pytania polegające z wątpliwości Twojego serca, dowodem tego, że ja jestem, świadczy to, że są moje rany dzisiaj wyciągnięte do Ciebie. Ludzie zadają pytanie: Boże, czy choroba, którą ja przechodzę i doświadczam, czy ona jest od Ciebie, czy ona jest z powodu grzechu? Boże, ku czemu tak naprawdę prowadzisz mnie moją chorobą? A Jezus mówi: a oto rany moje i doświadcz, że ja prawdziwie jestem. Jezus poprzez swoje rany pragnie przemawiać do swojego Kościoła. Poprzez swoje rany pragnie rozwiązywać choroby i wszelkie duchowe rzeczy, powiązania duchowe, w których dzisiaj wielu ludzi jest powiązanych. I dlatego Chrystus mówi: to jest dowodem tego, że ja jestem, oto są moje rany, przeto dotknijcie mnie, a uwierzycie w moc mojego zmartwychwstania. Chrystus poszedł poza śmierć i przeto pokazał dla swojego narodu rany, których my dzisiaj możemy dotknąć się jako Kościół będący na tym miejscu. I dlatego Jezus mówi: dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Dlaczego wątpicie w to, że ja nie mogę was zbawić? Dlaczego wątpicie w to, że ja nie mogę zdjąć tej choroby? Dlaczego wątpicie w to, że ja nie mogę rozwiązać problemu, z którym się borykacie? I Jezus mówi: nie to, żebyście wspomnieli, jakim ja byłem, ale mówi: oto dotknijcie mnie dzisiaj, dotknijcie mnie teraz, oto ja jestem na tym miejscu. Mocą Ducha swojego pragnę to czynić w waszych sercach. Mocą imienia swojego pragnę dotykać was. I Jezus stanął wobec swoich uczniów, którzy mieli wątpliwości, pytania, którzy nie wierzyli, którzy byli rozbici, rozczarowani, którzy może duchowo byli w gorszym stanie jak my dzisiaj, ponieważ oni już zrezygnowali z Jezusa, ponieważ Piotr wrócił do rybołówstwa, ponieważ biegali od grobu w inne miejsca, nie wiedzieli, co się dzieje, i za wątpliwość podali to, że anioł przemówił do Marii, że Jezus objawił się na drodze do Emaus. Oni nie wierzyli w to, co Jezus dotychczas im powiedział. Duchowo mogli być w gorszej kondycji niż jesteśmy my dzisiaj. I Jezus przychodzi do takich ludzi, którzy nie mają wiary. I Jezus, jest napisane, gani ich za zatwardziałość serca i za niewiarę ich. I ten sam Chrystus przychodzi do nas, tak jak przyszedł do nich niegdyś, słowami: pokój wam. Przyszedłem zwiastować wam pokój. Nie przyszedłem was smagać, nie przyszedłem was bić. Nie przyszedłem wypominać waszych grzechów. Nie przyszedłem wypominać tego, z czym borykaliście się i co było dla was trudne i ciężkie. Przyszedłem przynieść do waszego życia pokój. Pokój moimi ranami i pokój mocą mojego zmartwychwstania. I ten sam Chrystus stoi dziś na tym miejscu dla nas. Ten sam Chrystus dziś objawiony jest dla nas, będących na tym miejscu. Dlatego pragnieniem moimi drodzy bracia i drogie siostry jest to, abyśmy uchwycili się mocy Jego ran, abyśmy mogli wejść w moc Jego świętej ofiary, abyśmy mogli poznać i zrozumieć moc Jego zmartwychwstania i w ten czas wzrośnie nasza wiara. I kiedy są sytuacje, w których zadajemy Bogu pytanie: Boże, czy ta choroba, czy to doświadczenie, czy ono jest od Ciebie, a wątpliwości, które się budzą w nas: Boże, dlaczego Ty na nie nie odpowiadasz? Jezus mówi: pokój Tobie. Nie przyszedłem ganić Ciebie, bić Ciebie za Twoją niewiarę, za błędy, może za grzechy czy za upadki. Ja przyszedłem miłością moją do Twojego życia i przyszedłem objawić moc mojego zmartwychwstania. I pragnąłbym, drodzy bracia i siostry, abyśmy, jak mówi apostoł Paweł, wszystko poczytuję za śmiecie, byleby znaleźć się w Nim i doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpieniach Jego. Jakże ważną jest to lekcją, aby wejść w moc Jego zmartwychwstania. Dlaczego? Dlatego, że moc Jego zmartwychwstania daje życie. Moc Jego zmartwychwstania daruje życie tam, gdzie Go nie ma. I to, co było dzisiaj z Księgi Ezechiela czytane, kiedy prorok stanął nad Doliną Suchych Kości. I to, co widział, to widział popiół, to widział rozbite życie, to widział śmierć, to widział już deprawację, to widział zgniliznę, to widział to, że te kości się nie ruszają, w nich nie ma żadnego tchnienia, w nich nie ma życia. Natomiast wizja prorocza sięgnęła poza śmierć. Wizja proroka nie widziała śmierci, ona widziała tam ożywcze tchnienie. I jakże ważne jest nam dziś, choć widzimy siebie w upadłym swoim życiu i stanie, jest wejść w moc Jego zmartwychwstania. I oczami naszymi duchowymi nie widzieć popiołu, nie widzieć kości, nie widzieć doliny suchych kości, natomiast widzieć Jezusa Chrystusa, który stoi nad kościami mojego życia, który wyciąga moc swojej świętej krwi, który mocą swojej świętej krwi przemawia i przychodzi ożywcze tchnienie tam, gdzie go nie ma. I choroby odstępują. I diabeł staje na baczność wobec doniosłości, którą jest Jezus Chrystus. I diabeł odchodzi na imię Jezus Chrystus, dlatego że jest czas panowania Jezusa Chrystusa. Jest czas, w którym Chrystus pragnie rozprawić się z tym, co wzbudza wątpliwość w naszym sercu. Bóg pragnie rozprawić się z tym, co jest w życiu naszym śmiercią i zniszczeniem i zgnilizną. I dlatego jak ważne jest dziś w ten czas stanąć przed obliczem Bożym, zawezwać świętego imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wejść w moc Jego świętej ofiary, wejść w moc Jego zmartwychwstania i pozwolić, aby ta moc, aby ona nas przeniknęła do głębi, aby ona mogła objawić nam całą swoją pełnię i miłość, aby ona na nas mogła zamanifestować swoją miłość i błogosławieństwo, abyśmy nie tylko mogli wspominać czasy, które działy się kiedyś, momenty, które dokonywane były lata temu, natomiast wejść w moc Jego ofiary dzisiaj i mieć świadectwo sami w sobie, że tak jak On był kiedyś, tak jest i dzisiaj, tak i będzie poprzez kolejne dni naszego życia. Jak ważne jest poddać swoje wątpliwości przed oblicze żywego Boga, zmartwychwzbudzonego, aby On się mógł z tym rozprawić, natomiast my inaczej tego nie uczynimy jak przez krzyż. Krzyż rozprawił się z grzechem, krzyż rozprawił się z cierpieniem, krzyż rozprawił się z deprawacją, z kłamstwem, z wszelkim pomówieniem. Krzyż rozprawił się z chorobą, krzyż rozprawił się z wszelką cielesnością i nam należy dziś przyjść pod ten krzyż Jezusa Chrystusa, aby Jego święte rany mogły na nas pocieknąć krwią świętą Jezusa Chrystusa z Nazaretu. I dziś pragnę, drodzy bracia i siostry, abyśmy teraz w ten czas modlitwą wiary mogli zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Modlitwą wiary mogli odpowiedzieć na ten zew, który wzywa nas przed oblicze Boga i stanąć na swoje nogi i prawdziwie podejść pod ręce, które uzdrawiają. Podejść pod ręce, które zdolne są błogosławić. A jeśli ktoś stracił dziś siły na swojej drodze życia, to są ręce, które dziś są wyciągnięte do błogosławieństwa. Są dzisiaj ręce Jezusa Chrystusa i dlatego Jezus Chrystus mówi: pokój Tobie, i wyciągnął ręce swoje i mówi: oto dotknijcie mnie, Doświadczcie mnie, że prawdziwy we mnie jest moc. Doświadczcie mnie, że prawdziwy we mnie jest majestat. Doświadczcie mnie, że ja jestem w stanie rozprawić się z tymi wątpliwościami, które budzą się w waszych sercach. I jeśli są dziś na miejscu tym takie serca, w których są wątpliwości, które nie wiedzą, gdzie się podziać i co uczynić, które są w samotności odrzuceni przez wszystkich, to dziś pragnę, aby była taka możliwość zorganizowana na tym miejscu. I jeśli są takie serca, to serdecznie zapraszam, aby wyszły na środek, a będziemy się modlić, aby moc uzdrowić.